Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie. Po takiej dłuższej nieobecności człowiek chciałby bardzo dużo rzeczy powiedzieć, aż się zastanawia, czego nie mówić, w czym się ograniczyć. Świat się zmienia i to jest oczywista rzecz, tyle że czasami to jakby do nas nie dociera albo bardzo ciężko dociera. I na wszystko już później mówimy, a to normalne, to normalne, to normalne. To normalne, że Ameryka jest bankrutem, to normalne, że do tego doprowadziła ich chciwość, to normalne, że ktoś targa się na swoje życie, a to się po prostu zdarza, to wszystko jest normalne. I przestajemy zauważać Boże fakty. I dzisiaj to, co chciałbym wam opowiedzieć z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału, to jak Pan Jezus postrzega fakty, jak Pan Jezus postrzega historię i w jaki sposób nam ją przypomina, co z tego wynika dla nas, na co my powinniśmy zwrócić naszą uwagę. Możemy już otworzyć sobie Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Szczególnie będziemy czytali od wersetu 20, 11 rozdział od 20 wersetu. Ale tak jeszcze wracając tylko do naszych jakby podróży, naszych przeżyć, doświadczeń z ostatniego minionego czasu. Przyjechaliśmy w ubiegły poniedziałek, dosyć późno, też nad ranem, o 4 rano. I tak jak Lidia się modliła i dziękowała, naprawdę no, dziękuję Bogu, że szczęśliwie nas przeprowadził. Zawsze w tym momencie przypominam sobie Dorotę i myślę o jej podróżach z dziećmi tu do Polski samej. Także to nic w porównaniu z Dorotą, tak? Ale mimo wszystko były takie no, dosyć ciężkie te podróże. Jeszcze z tym były związane takie kwestie, że po prostu zawoziliśmy Piotrka, to znowu taki ktoś powie, no takie oczywiste. Po prostu jest sobie ktoś, ma dziecko niepełnosprawne, zawozi go na obóz. To nie jest oczywiste, to nie jest normalne. Nic nie jest w takim sensie normalne. Przynajmniej dla nas jako rodziców. Obawiamy się o każdą rzecz, ale tak Bóg odpowiadał nawet na taką prostą rzecz. Piotrek bardzo chciał, ubiegłym razem, bardzo żałował, bardzo mu było przykro, że tam po prostu nie miał żadnej społeczności. Oczywiście to jest świecki obóz. Ale pomyśleliśmy, pomodliliśmy się, zadzwoniliśmy do Marka Walerańskiego, którego... Co powiedziałem? Lewandowskiego. Do Marka Lewandowskiego. Zadzwoniliśmy do niego i on z wielką chęcią oczywiście, także dzisiaj rano zabrał Piotrka i w następną niedzielę będzie Piotr na nabożeństwie w Poznaniu. Także bardzo się cieszymy. Przy okazji zakończył się taki bardzo poważny etap z życia naszej córki, kiedy skończyła już swój pobyt w Gdańsku. Wyprowadziliśmy ją stamtąd, zabraliśmy wszystkie rzeczy. Samochód był tak zapakowany, że chyba z przyczepą mi łatwiej było jechać niż tym zapakowanym samochodem po wyprowadzce naszej córki. To jeszcze Piotr. Było dosłownie pod dach, że prawie igły już nie dało się wściubić. I tak zawieźliśmy ich właśnie Piotra do Wągrowca, Ole kawałek dalej do Poznania. I mówię, niby oczywiste wszystko jest, tak? Za niedługo ślub, 16 września będzie ślub. Niby oczywiste, ale gdzieś tam serce rodziców, ojca tam targa się, czy ona na pewno będzie szczęśliwa, czy na pewno wszystko będzie dobrze, czy poradzą sobie. Czasami patrzymy, jak oni reagują na pewne rzeczy, które dla nas wydają się być oczywiste, jakieś praktyczne, życiowe. No nie, no... Tak nie można myśleć, oni jeszcze dziećmi są, ale zapomniał wuł, jak cielęciem był, jak to się mówi. I sam później nie umiałem sobie nawet przypomnieć, jak to było, a Lidia mi przypominała pewne fakty, że też po prostu po wariacku podchodziliśmy do pewnych rzeczy na samym początku. Pan Bóg był jedynie łaskawy i Pan Bóg nas przez to wszystko przeprowadził. Mówię, słyszymy też fakty różnego rodzaju, te, które dzieją się na świecie. Nawet jeżeli Ameryka zdecydowała głosowaniem, że nie jest bankrutem, to mam nadzieję, że nie jesteście tacy naiwni, żeby w to uwierzyć. Oni są i będą bankrutem. Kto trzyma dolary, jeżeli o to chodzi, to wiadomo, że to jest strata po prostu. Ale to są takie rzeczy, które są z historii. Wcześniej kiedyś było tak z Wielką Brytanią, była wielka i sami Brytyjczycy mówią, ani to już jest wielkie, ani coś. Po prostu. Straciło swoją wartość. To jest jak kolos na glinianych nogach. I Pan Bóg te rzeczy przepowiada, Pan Bóg te rzeczy pokazuje nam. I to jest ważne, jak my umiemy postrzegać historię. W tym są też fakty. Gdzieś tam świecki człowiek, który targa się na swoje życie, który jest bardzo znany, ale też i ludzie z Kościoła, mi bardzo bliscy, z którymi razem się modliłem, którymi się zwierzałem, nagle okazuje się, że zostawia swoją żonę, zostawia rodzinę. Albo odwrotnie też i żona zostawiła swojego męża, pastora i poszła na lepsze życie i tak dalej. Te rzeczy dzieją się dookoła nas i ktoś powie, a to gdzieś tam jest. To gdzieś tam, to mnie nie dotyczy. Ale musimy umieć zastanawiać się nad tym, musimy umieć patrzeć na to, co dzieje się dookoła nas. Tak robił Pan Jezus. Niejednokrotnie, ale to jest jedna z takich sytuacji. To jest jedna z takich sytuacji, kiedy analizuje historię. Analizuje wydarzenia. Całość jest krótko tuż po powołaniu. Uczeń wreszcie w 10 rozdziale jakby zapowiada ich misję, zapowiada, co będzie się działo, zapowiada, jak to będzie. W 11 rozdziale jeszcze na początku widzimy tą wątpliwość Jana Chrzciciela, czy to na pewno jesteś Ty, bo to jest bardzo ważne tutaj w tym wszystkim. Jan Chrzciciel, czy to jesteś Ty? Jezus mówi mu, zobacz, to co robię, te znaki i cuda, które towarzyszą mojemu nauczaniu, Pan Jezus nie przyszedł tylko po to, żeby robić cuda, przyszedł nauczać o Królestwie Bożym, przyszedł nauczać o ratunku, który jest w Bogu, a cuda i znaki potwierdzały to. Dlatego tak mówi, odpowiada właśnie Janowi Chrzcicielowi, zobacz na te znaki, które to potwierdzają. Rozmawia z tłumami i tłumy właściwie stoją przy Jezusie, oglądają właśnie to, co się dzieje, to, co robi Jezus, to, co mówi Jezus. Widzą, są nawet naucznymi świadkami cudów i nie potrafią tego zrozumieć, nie potrafią tego zinterpretować. I Pan Jezus mówi, no co wy tu przyszliście oglądać? Kogo szukacie? Mówi o Janie Chrzcicielu. Czy wy rozumiecie, kim on w ogóle był? I nawet wprost im mówi, to był, jeżeli chcecie powiedzieć, to on jest, ten 14 werset mówi, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Mówi im wyraźnie, oni patrzą, jak wół w namalowane wrota. Tak? Stoi i patrzy. Stoją i patrzą i nie rozumieją tego, co się dzieje tak naprawdę. I Pan Jezus mówi, jak masz uszy, to słuchaj. 15 werset, słuchaj. I później daje to porównanie, do kogo porównam to pokolenie, jak dzieci, które są na rynku, tak, wołają na swoich siadają i wołają na swoich rówieśników. Graliśmy wam na flecie, nie tańczyliśmy, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, nie płakaliście. Pan Jezus mówi, Pan Jezus robi rzeczy, a oni na to nie reagują. Oni z tym nic nie robią. Oni mają do tego swoją interpretację. Mówią, Jan przyszedł, nie jadł, nie pił, demona ma. Przed Syn Człowieczy jadł i pił, żarłok, pijak, przyjaciel celników i grzeszników. 19 werset. I mówi, podsumowuje, usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Czyli inaczej mówiąc, mądrość ma z tych, którzy naśladują ją. Tam jest dosłownie użyte dzieci, teknos, ma swoje dzieci. Mądrość ma swoje dzieci, tych, którzy idą za mądrością i pokazują, że umieją rozróżnić, co jest prawdziwe. Potrafią zrozumieć to, co dzieje się dookoła nich w świecie. I to jest bardzo ważne, ponieważ Jezus również był postacią historyczną, która przyszła na ten świat. Mądrość nie polega tylko na tym, że ktoś ma wielką inteligencję, iloraz jakiś tam. Mądrość nie polega nawet na tym, że ktoś świetnie życiowo jest zaradny. Nie na tym tylko polega mądrość, ale umiejętność dostrzeżenia tego, co dzieje się w danym momencie. To nie są od tylko jakieś ciekawostki w telewizji. To są Boże fakty, to jest Boża historia. Bóg wykonuje pewne rzeczy, które dzieją się przy nas. I to będzie dotyczyło nas osobiście nieraz, a to będzie gdzieś tam działo się dookoła, ale pytanie, co ty z tym zrobisz i czy dostrzeżesz w tym Jezusa? Bo głupi rzekł w swoim sercu, nie ma Boga. To jest postawa głupiego, nie ma Boga, ale mądry dostrzega Boga, dostrzega działanie Boga, dostrzega tą piękno Boga, dostrzega ratunek, który przychodzi od Boga. I wtedy, werset 20, czyli to jest związane z tym, co poprzednio teraz mówiliśmy, wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Inaczej mówiąc, nie zareagowały. Dokonały się tam cuda, dokonały się znaki, a oni nie pokutowali. I mówi, biada tobie Chorazynie, biada tobie Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w Worze i Popiele pokutowały. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba będziesz wywyższone? aż do piekła zostaniesz strącony. Bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Te słowa również dotyczą nas i to bardzo poważnie. Ponieważ my również jesteśmy tymi uprzywilejowanymi. Jeżeli ktoś wam, praktycznie też stosując ten tekst, że ktoś wam czasami powie na ulicy, a niedawno, kiedy mieliśmy właśnie tutaj tę ewangelizację, też z kimś siedziałem, rozmawiałem, właśnie oni mówili, kiedy dotykamy kwestii Jezusa, takiej osobistej, bliskiej relacji, kim jest Jezus, a co z tymi ludźmi tam gdzieś, którzy nie znają, nie słyszeli? Można powiedzieć, wiesz co, a jest taka historia, którą Pan Jezus opowiada i mówi o pewnych miejscach, mówi o ludziach, którzy mieszkali w pewnych miastach. On mówi o tym. Ale z tej historii wynika coś o wiele ważniejszego, bo on pyta się, a co z tobą? A co z tobą? Bo ty masz niesamowitą możliwość usłyszenia Ewangelii. Masz niesamowitą możliwość usłyszenia prawdy. Jeżeli tylko chcesz, masz Biblię w jednym, drugim, trzecim tłumaczeniu, jakie sobie chcesz. W językach, jakie sobie chcesz. Chcesz stwierdzić pewne fakty? Klikasz do internetu, szukasz. To jest wszystko do znalezienia. To jest wszystko do znalezienia. Ale zależy, czego szukasz. Bo wiara, tak jak to ciągle powtarzam, buduje się na faktach. I wiara głupiego, i wiara mądrego buduje się na czymś. Wiara głupiego buduje się jakimiś nowinkami. Wiara głupiego buduje się wątpliwościami. Głupi człowiek bardzo lubi, on wierzy w to oczywiście, że nie ma Boga i on bardzo lubi budować swoją wiarę wszelkiego rodzaju wątpliwościami. On tak buduje swoją wiarę. Ja często odpowiadam, jeżeli człowiek tak mówi, wierzysz, widzę, że bardzo wierzysz i bardzo budujesz swoją wiarę. Ale czy jesteś gotowy skonfrontować swoją wiarę, to co ty teraz mówisz, z tym, co rzeczywiście jest prawdą? Bo mądry człowiek buduje swoją wiarę na tych faktach, które tu są, które są w Bożym Słowie, który ufa temu, co zostało powiedziane, bo to jest historia, to jest udokumentowane, są dokumenty, to wszystko ma swój wymiar historyczny, geograficzny, wewnętrzny, spójny, wewnętrznie, zewnętrzny, pod każdym względem. Zbadaj, zobacz. Pan Jezus powołuje się również na fakty. Mówi, dokonały się wśród was rzeczy, dokonały się znaki, dokonało się potwierdzenie od Boga. To, o które nawet Jan Chrzciciel zabiegał. Dokonało się potwierdzenie. Co ty z tym zrobisz? Dlaczego nie pokutujesz? Dlaczego na to nie reagujesz? Dlaczego nie jesteś uległy i posłuszny? Nasze wątpliwości, które lubimy mnożyć, bardzo często i najczęściej spowodowane są tym, że po prostu tak nam pasuje, tak nam wygodnie. Jeżeli kiedykolwiek upadamy w życiu, to nie dlatego, że Bóg zawodzi, ale dlatego, że nasze krnąbrne serce, nasze chciwe serce, bo cały świat popadł w chciwość, więcej, więcej, jeszcze jeden kredyt, muszę mieć więcej, muszę dogonić innych. To jest chciwość, a chciwość jest bałwochwalstwem, a bałwochwalstwo to jest upodabnianie się do swoich bożków. To, co kochasz, to, co podziwiasz, do tego stajesz się podobny. Pamiętamy to. Więc grozi miastom, których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. I mówi, biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido. Mówi o miasteczkach. Co się działo w tych miasteczkach? Betsaida. Pamiętamy Betsaidę? Kto był z Betsaidy? Filip, Andrzej i Piotr. Oni pochodzili z Betsaidy. Tam Pan Jezus przebywał. Tam powoływał swoich uczniów. Tam żył między nimi. Tam te rzeczy dokonywały się na ich oczach. Oni to widzieli. A jednak mówią, a pijak, żarłok tam, przyjaciel celników. Co mnie on tam obchodzi? Dzisiaj mamy innego rodzaju, jakieś ewentualnie grzeczniejsze zwroty. A taki wiejski poeta, cieśla, nie wiadomo czego chciał, chyba się przeliczył ze swoimi siłami i tak dalej. Mnóstwo mamy różnych rzeczy, które można sobie o Jezusie powiedzieć dzisiaj. I ludziom to pasuje. Ale nie zbadają faktów, kim naprawdę on był. I to zobaczcie, co Pan Jezus mówi, na co się powołuje. Mówi tak, gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które się u was stały, dawno by w popierze i popiele pokutowały. tej całej historii trzeba zwrócić uwagę na rzeczy, które są w przeszłości, które powinny być właśnie w teraźniejszości i to, co będzie w przyszłości. Pan Jezus mówi, teraz powinniście pokutować, ale sięga do przeszłości i pokazuje im pewne wydarzenia historyczne. Wydarzenia historyczne. Jeżeli ten Sydon i Tyr, jeżeli były jeszcze niepewne, bo być może mówił o tym czasie, kiedy on żyje, kiedy tam się zbliżał, nigdy nie był, nie czytamy, żeby był w samym Tyrze i Sydonie, chociaż Jerozolima i Tyr były stosunkowo blisko, jakieś tam wymiany handlowe miały, jedni z drugich korzystali, czasami oczywiście napadali Tyryjczycy na nich, ale być może mówi też, i kontekst mi na to wskazuje, być może mówi o tym, co działo się w przeszłości. A w przeszłości wielokrotnie, czy to Izajasz, czy Ezechiel, Izajasz, ja zapisałem sobie, w 23 rozdziale i 9 wersecie mówi o pysze Tyru. Tyr, jego król, oni byli pyszni, zarozumiali. Kto nam coś zrobi? Dlaczego byli pyszni? Dlatego, że wydawało im się, że są bezpieczni. Że są bezpieczni. Było miasto, które było przy brzegu, ale część tego miasta była na wyspie. 600-700 metrów od brzegu była wyspa. Mocno ufortyfikowana z każdej strony. Flota również, która broniła to. Więc w razie zagrożenia wszyscy chowali się na wyspę. W pewnym czasie, w VI wieku, kiedy król Nebukadnesar oblegał Tyr i chciał zdobyć je, 13 lat oblegał to miasto i nie zdobył go. 13 lat oblegał miasto i nie zdobył go. Więc Tyryjczykom wydawało się, no kto nam podskoczy? Kto nam coś zrobi? Kto nam zagrozi? My tu jesteśmy bezpieczni. Nikt nam nic nie może zrobić. Tak sobie myśleli. To jest... Pycha jest początkiem upadku. Pycha kroczy przed upadkiem. Tak jest w każdym społeczeństwie, tak jest w każdej rodzinie, tak jest w życiu każdej jednostki. Pycha kroczy przed upadkiem. Jeżeli ja myślę, że wiem lepiej, jeżeli ja myślę, że ja to rozumiem lepiej, pycha kroczy przed upadkiem. Czy dam sobie powiedzieć? Czy dam posłuchać? Czy wysłucham w pokorze, zastanowię się, nic nie powiem? A zastanowię się nad tym przed Bogiem, czy porozmawiam z Nim o tym, czy potrafię się uniżyć. Pokora wychodzi w każdym momencie. Jak ja to mówię swoim dzieciom bardzo często, to się stało moim przysłowiem i same to powtarzają. Nie ma złych warunków, żeby się uczyć pokory. Nie ma złych warunków, żeby się uczyć pokory. Zawsze są idealne warunki do tego, żeby uczyć się pokory. Więc dobrze, Pan Jezus mówi o tym, co wydarzyło się w przeszłości. Powiedziałem o tym Nebukadnesarze, ale potem, tak pamiętamy, prorocy prorokowali, bo Tyr, jego król szczególnie, byli pyszni, byli zarozumiali. I oto przepowiada bardzo wyraźnie. Ezechiel mówi o tym. Mówi w 26 rozdziale, jeżeli chcecie sprawdzić, możecie przeczytać dosłownie. Tak właśnie postąpił 200 lat później Aleksander Wielki. Oto jakiś tam Macedończyk z jakiejś tam nieznanej prowincji. Powstaje ktoś, staje się tak potężny, że podbija prawie cały ówczesny świat. I kiedy dochodzi do Tyru, zabiera mu to pół roku. Dużo, niedużo. W porównaniu z Nebukadnesarem bardzo niedużo. Ale pół roku mu to zabiera, żeby zdobyć miasto Tyr. I to, co robi, to jest dokładnie to, co mówi Ezechiel. Gruzy tego miasta spycha do wody. Ponieważ wcześniej już oczywiście, kiedy domyślamy się, kiedy prądy wody niosą, już tam zbiera się piasek. Więc jeszcze do tego dosypał na 60 metrów szeroką groblę. Usypał ją, kiedy zabrakło. Powiedział, kurz z tego miasta, pył z tego zbierzcie i wrzućcie do morza. Tak powiedział Ezechiel, tak zrobił po wielu latach Aleksander Wielki. Na to wydarzenie powołuje się Pan Jezus. To rzeczywiście się wydarzyło. Ale jeszcze nie powiedziałem do końca coś, co będzie, zobaczycie dalej. W związku z tym. Tak więc pokonali Tyryjczyków. to, co wymyślił również przez te pół roku, zbudował Aleksander Wielki 200 statków. Na tych statkach również poustawiał machiny oblężnicze. Zdobyli, wybili wszystkich do nogi. 30 tysięcy ludzi. Jedynie nieliczni, którzy schowali się w świątyni, ci zostali ocaleni. Ale wypełniło się Boże proroctwo. Dalej czytamy tak. Mówi tak teraz do Kafarnaum. Mówi, a czy ty, aż do nieba będziesz wywyższone? Bo tak sobie myśleli. My jesteśmy kimś. U nas działo się takie wspaniałe rzeczy, kiedy Pan Jezus tam przemawiał, głosił w ich świątyni przecież. W synagodze. Znaczy, tam nie było świątyni, w synagodze. Oni może myśleli o sobie, że są kimś. Że są lepsi od innych. Mówi, czy aż do nieba będziesz wywyższone? Ilu ludzi, zobaczcie, ilu ludzi tak naprawdę w skrytości wierzą w Boga i liczą na to, że jakoś to będzie. Mogą być ateistami, ale wierzą, że jakoś po drugiej stronie będzie lepiej. Tam będziemy śpiewali lepsze pieśni, tam będzie lepsze życie. Przez całe życie w Boga nie wierzyli, ale mają nadzieję, że tam po drugiej stronie będzie lepiej. Kafarnaum, czy aż do nieba będzie wywyższone? Myślisz, że naprawdę Bóg to przyjmie, Ciebie przyjmie i jakoś to będzie, że wszystko Pan Bóg załatwi, przecież jest miłością, przecież piekło będzie puste? Naprawdę? Zobaczcie, to są słowa Pana Jezusa. Czy Pan Jezus jest lunatykiem? Czy On kłamie? Czy On nie wie, o czym mówi? Nie zna historii? Jakiś bajarz, jakiś syn cieśli? Czy On w ogóle wie, o czym mówi? Że tak podważysz, że tak zrobisz. To jest gorzej niż ziemia, żeby się poruszyła pod Twoimi nogami. Bo to jest najpewniejszy fundament człowieka. Boże Słowo. Jeżeli Boże Słowo skruszysz w swoim życiu, jeżeli Boże Słowo podważysz, jeżeli Boże Słowo odsuniesz, zwątpisz, całe Twoje życie wisi na włosku. Będziesz bohaterem, być może wiele lat. Być może będziesz wielki, będziesz trząsł innymi. Być może dostaniesz się do elit państwowych. Będziesz wielkie rzeczy głosił swoimi ustami, ale przyjdzie moment Twojego kryzysu w Twoim życiu, kiedy Twój cały świat zawali się i nie będziesz miał na czym stanąć. Nie będziesz miał liny, którą będziesz mógł się chwycić. Będzie Ci się wydawało do końca, jakoś to będzie. Pan Jezus mówi, aż do piekła zostaniesz strącony. Aż do piekła zostaniesz strącony. I znowu daję przykład. Mówi, bo gdyby w Sodomie dokonały się te cuda, które się stały u Ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy. I znowu, pierwsza kwestia to jest sama Sodoma, Gomora, tamte miasta, historia. Kiedy to się wydarzyło? W jakim czasie to się wydarzyło? Ktoś pamięta? Strzelamy. Za czasów jakiej osoby, pamiętacie? Miał bratanka i on tam poszedł się osiedlić. Za czasów Abrahama, prawda? Lot poszedł osiedlić się tam w tamtym miejscu. Za czasów Abrahama, czyli ile czasu temu? Ponad 3000 lat temu? Panie Jezu, no to przecież jakieś legendy, bajki. Tak to dzisiaj zawsze mówią encyklopedie, rzekomo i według tego, co mówią jakieś tam przesłania biblijne, ale to zawsze jest takim tak mówione, jakby to miało być bajka, legenda czy coś w tym rodzaju. Zobaczcie, Pan Jezus powołuje się na te wydarzenia. Pan Jezus powołuje się na te fakty. I mówi to jeszcze raz. Albo podważysz Jego słowo i powiesz, że On jest lunatykiem, albo ufasz Jemu i tym samym ufasz temu słowu. I rzeczywiście to się wtedy wydarzyło. I wtedy uznasz, to się rzeczywiście wydarzyło. I sam Pan Jezus mówi, gdyby u nich działy się takie rzeczy, albo innymi słowy, gdyby powiedział po dzisiejszemu, gdyby oni mieli dostęp do Słowa Bożego, tak jak wy dzisiaj macie. Gdyby oni tyle słyszeli Ewangelii, ile wy dzisiaj słyszycie, oni już dawno w popiele by pokutowali. Te miasta ostałyby się. Te miasta ostałyby się. Zobaczcie, na co Pan Jezus się powołuje. Dzisiaj, jeżeli chcesz, możesz tam pojechać. Jeżeli nie masz pieniędzy na to, żeby pojechać, możesz kliknąć. Jeżeli nie wiesz, gdzie się klika, to ja mogę dać Ci filmy, dosłownie archeologów, którzy pokazują, tak to wyglądało. Oto proszę bardzo, grudki siarki, której ta ziemia nie rodzi. Skąd przyszła ta siarka? Widzą wyraźnie, że to był kataklizm jakiś. Tak jak dzisiaj mówi się o kataklizmach. Oto po prostu bywają kataklizmy. Oto takie po prostu bywa. Po prostu? Naprawdę w to wierzycie, że to jest tak od po prostu? Nic nie dzieje się od tak po prostu, bez jakiej przyczyny. Pan Jezus to wiedział doskonale i Pan Jezus na to się powołuje. Dzisiaj możesz to zobaczyć, jak chcesz, możesz nawet to polizać. Zobaczyć na własne oczy to, co tam się wydarzyło. Pan Jezus powołuje się na te fakty. Ale to jest przeszłość, to jest teraźniejszość, która powinna miała mieć miejsce i też mówi o przyszłości. Bo słowa ostatnie są najbardziej zaskakujące. Mówi tak: ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. Moment. To już się wydarzyło, Panie Jezu. Oni już zostali ukarani. Na pewno? Zobacz, co Pan Jezus mówi. Lżej będzie. Dopiero będzie koniec. To jeszcze nie jest koniec. To, że dzisiaj ktoś sobie życie odebrał, to, że dzisiaj jakiś kataklizm kogoś zmiótł i przerwał jego życie, że jakieś cierpienia nastały w jego życiu, on mówi, piekło przechodzę. Przypominam to jeszcze raz, bardzo polecam tą broszurkę Wernera Gita, kiedy mówi, zobaczcie, jedziecie do Oświęcimia, do Auschwitz i mówicie, to piekło było. A dzisiaj co, możesz tam przechodzić sobie? To rzeczywiście było piekło. Ale to jeszcze nie jest koniec. Ci ludzie, którzy tam cierpieli, w tym Auschwitz, to jeszcze nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec. Niektórzy mówią, ja już tu piekło przeszedłem na ziemi. To tam na pewno będę miał lepiej. Albo myślą tak o innych osobach, które mają w swoim życiu. On tak ciężko miała, więc tam będzie miała lepiej. Na pewno? Na pewno? Zobaczmy, co Pan Jezus mówi. Jeżeli nie ma pokuty, jeżeli nie ma tej uniżoności, jeżeli nie ma pokory w moim życiu względem Jego słowa, względem tego, co On mówi, to mówi, lżej będzie Sodomie i Gomorze, niż wam, którzy macie tak pełne, tak wielkie objawienie. Sięgasz po jakąkolwiek książkę chcesz. Masz problem, masz dylemat, klikasz, szukasz, pytasz. Jest odpowiedź. Jest gotowe. Już wtedy, za czasów apostoła Pawła, Bóg mówi, ustami Pawła mówi, to, co o Bogu wiedzieć można, jest jawne. Wszyscy ludzie mogą to wiedzieć. Wszyscy ludzie mogą to zbadać, dotknąć. A jednak zatwardziałość naszych serc powoduje, że my nie przyjmujemy tej prawdy. Co zrobisz ty z Bożym Słowem? Na ile ufasz Jezusowi, temu, co On mówi? Wtedy i to, co mówi do nas dzisiaj w tym Słowie. Dalej Pan Jezus zwraca się i mówi, wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Jeszcze raz. Mądrość nie polega na mądrości tego świata, że ktoś wszystkie rozumy pozjadał. Mądrość polega na tym, że umiesz rozpoznać to, co naprawdę dzieje się dookoła ciebie. Na tym polega Boża mądrość. Dostrzec Boga, dostrzec ratunek w Jezusie Chrystusie, dostrzec potrzebę swojego ratunku, potrzebę upokorzenia się, potrzebę uniżenia się, że tego nie dostrzegamy, że myślimy o sobie, że jesteśmy kimś. Tak jak Pan Jezus mówi do tego Korazynu. Myślisz, że co, że do nieba będziesz wywyższony? Że tam wejdziesz do nieba z butami? Weźmy to Boże ostrzeżenie. Weźmy też tą Bożą zachętę. Kiedy Pan zwraca się do tych miast, mówi, biada tobie, Chorazynie. Ale nie mówi tego z takim grożeniem tylko, z pięścią. Ja wam pokażę, ja wam dam. Ale mówi bardziej, jak to mówi wcześniej w innym miejscu, jak kokosz do swoich kurcząt. Chciał przygarnąć. Jak rodzic do swojego dziecka, który mówi, dziecko kochane, co ty robisz? No litości. W co ty się pakujesz? Jako rodzice, starsi, widzimy wiele więcej rzeczy, prawda? Dostrzegamy je. Coś, czego młodzież bardzo często nie widzi, nie dostrzega, nie rozumie. A tam, w waszym pokoleniu, za waszych czasów to tak, ale to przecież teraz inne czasy są. Nie ma innych czasów. Są te same zasady. Są te same zasady Bożego Królestwa. Pytanie, czy ja umiem to rozpoznać? Czy ja umiem dostrzec to, co dzieje się rzeczywiście dookoła mnie? Musimy chodzić w pokucie. Musimy chodzić w uniżeniu przed Bogiem. To nie jest jednorazowa akcja, że kiedyś wzruszyłem się i rozpłakałem się przed Bogiem. To nie jest to. To jest chodzenie w ciągłym uniżeniu przed Bogiem. To jest uznawanie Jego Słowa, autorytetu Jego Słowa w moim życiu. Powoływanie się na to Słowo przed dziećmi, przed współmałżonkiem. Nie aroganckie, nie buńczuczne narzucanie, nie rzucanie literą prawa. To nie jest trzymanie się Słowa. Tak robili faryzeusze. Ale właśnie pokorne chodzenie przed Bogiem. Pokorne uznawanie, Pan jest dobry. Pan jest łaskawy, Pan jest miłosierny. Ale też uznawanie, Pan jest sędzią. Sprawiedliwym i surowym. Ja muszę się przed Nim ukorzyć. Powstańmy, będziemy modlili się przed wieczerzą. Będziemy modlili się przed wieczerzą. Będziemy też śpiewali jedną pieśń. Zachęcam do takiego wejrzenia w swoje serce. Wejrzenia w swoje serce, zastanowienia się, co ta krew dla mnie oznacza. Co oznacza ten czas, to Słowo dla mnie? Na ile to jest poważne dla mnie? Bo w tym jest nasz ratunek. W Bożym Słowie, w Bożej obietnicy. Zaśpiewajmy tą pieśń.